to popołudniowy program Radia Łódź na zegarze, 17 minut po godzinie 13. Przed nami teraz radiowy kalejdoskop kultury, w którym właściwie wracamy do pewnego problemu, który w tej audycji już się jakiś czas temu pojawił. Do problemu ludzi, którym kultury nie brakuje, natomiast brakuje pieniędzy. Pracowników kultury, instytucji kulturalnych, studiów sporo gości w tej sprawie i Agata Gwizdała.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie z cyklu radiowy Kalejdoskop Kultury, czyli takie comiesięczne debaty przygotowywane wspólnie przez redakcję Radia Łódź i redakcję Kalejdoskopu. Dziś, tak jak Jarek wspomniał, wracamy do tematu płac w kulturze, ale zastanowimy się nad nim troszeczkę inaczej. Spojrzymy na to z perspektywy, dlaczego ludzie łódzkiej kultury nie chcą o tym problemie głośno mówić. Czy to strach, czy to wstyd, z czego to wynika? Mamy nadzieję, że na te pytania odpowiedzą również nasi goście w studiu. Jest z nami pani profesor Jolanta Kopka, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
Społecznej Akademii Nauk.
Społecznej Akademii Nauk, to taka mała korekta. Pan Marek Michalik, przewodniczący Klubu Radnych Platformy i...
No to się... Platformę bym nigdy nie chciał.
Prawa i Sprawiedliwości.
Prawa i Sprawiedliwości.
Tak?
Maciej Robert z Łódzkiego Domu Literatury. I oczywiście nie mogło zabraknąć Piotra Groblińskiego, współprowadzącego tę audycję i jednocześnie autora reportażu, który jest dzisiaj punktem wyjścia do naszej dyskusji. Reportaż zatytułowany Noc Dziadów z Kulturą. Oczywiście powstał w określonym terminie, jeśli chodzi o kalendarz, ale przede wszystkim porusza kwestię płac w kulturze, opierając się na trzech przykładach. To masz tam trzech bohaterów, którzy opowiadają o swojej sytuacji w kulturze i co istotne dla nas, opowiadają oni absolutnie anonimowo. Przypomnijmy tę historię, Piotrze.
Ja zacznę od tego, że się ukazał ten reportaż w Kalejdoskopie i w elektronicznej wersji Kalejdoskopu w takim pełniejszym wymiarze. I rzeczywiście mam trzy bohaterki. Postanowiłem sprawdzić, jak ten temat, o którym mówiliśmy tak teoretycznie, wygląda poprzez losy konkretnych osób. Rozmawiałem, szukałem bohaterek. Nie wszyscy się zgadzali na taką rozmowę, ale znalazłem trzy panie pracujące w instytucjach łódzkich kultury. W teatrze, w orkiestrze,
może nie zdradzać tak wiele,
domu
bo będziemy
kultury,
mogli szybciej zidentyfikować tę historię.
I opowiedziały mi o swojej pracy, o swoim życiu, o swoich zarobkach i o tym, jak z tymi zarobkami im się wiedzie. No i okazało się, że no tak jak się spodziewaliśmy, nie są to wysokie zarobki, to jest tam jedna zarabia 1200, druga 1500, trzecia 1600. Może nie same te kwoty są najważniejsze, ale ten smutny był ten opis szukania dodatkowych prac, tej ciągłej walki, tego ciągłego życia w takiej niepewności. I to, co mnie najbardziej zaciekawiło, o czym piszę w zakończeniu reportażu, ta, nie wiem, właśnie wstyd czy strach, który kazał im bardzo maskować swoją tożsamość. Cały czas w rozmowach pojawiał się taki wątek, zmieńmy imię, nie mówmy dokładnie, gdzie pracuję, zacierajmy ślady, pewne szczegóły, tak.
Takie słowa, że czułeś się wtedy, jakbyś rozmawiał z opozycją w okresie stanu wojennego.
Tak, tak, no może trochę przesadziłem, ale gdzieś była taka atmosfera konspiracji, bo nie mówmy, no łącznie z tym, że nie mówmy, na jakim gram instrumencie, bo mnie rozpoznają, prawda, w tej orkiestrze. I to mnie zastanowiło, dlaczego taki, właśnie, czy to jest strach, czy to jest wstyd?
A co więcej, my próbowaliśmy zaprosić do tej audycji jedną z bohaterek tego reportażu. Nie udało się, chciała pozostać anonimowa. Na szczęście Maciej Robert, który dodam, że nie jest bohaterem tego reportażu, a jest poetą, jest pracownikiem Łódzkiego Domu Literatury, zgodził się w tej audycji wziąć udział. No to jaka jest sytuacja ludzi kultury właśnie z tej perspektywy?
Jeżeli mogę, zanim odpowiem, chciałem jeszcze powrócić do tego, co mówił Piotr, bo wydaje mi się, no właśnie nie wiem, na ile jest to znamienne i znaczące, że to są akurat bohaterki.
Czy
w kulturze też tak jest, że jak w niektórych innych branżach, że kobiety zarabiają mniej, czy po prostu w kulturze jest więcej kobiet?
Próbowałeś dotrzeć do mężczyzn, Piotrze?
Ale ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Otóż w kulturze wyjątkowo, w jedynym resorcie, zarobki kobiet i mężczyzn są takie same. Na tych samych stanowiskach. Mimo, no nie znam poziomu sfeminizowania tego resortu, ale tutaj nie mamy dyskryminacji kobiet. Jak wiemy, płace kobiet są zazwyczaj niższe. Ostatnie takie diagnozy dotyczyły 16%. Kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, była to 1/3, czyli kobiety pracujące na tych samych stanowiskach zarabiały o 1/3 mniej niż mężczyźni. W kulturze, w sztuce tego nie mamy.
Czyli mężczyzna, gdyby Piotr z nim rozmawiał, powiedziałby to samo, albo w podobnym duchu by się wypowiadał.
No wolałem rozmawiać
chyba
z kobietami.
Nie ma tyle kobiet dyrektorek jak mężczyzn. I tutaj następuje to zróżnicowanie na poziomie zajmowanych stanowisk.
No i może na poziomie odwagi, bo skoro Maciej Robert dzisiaj występuje pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, będzie mówił o tej sytuacji, to może tutaj jest różnica. Wróćmy do tej sytuacji w kulturze.
Właśnie jak przeczytałem reportaż Piotra, to złapałem się na tym, że być może ja nie jestem najlepszą osobą, która powinna się wypowiadać, ponieważ w porównaniu z bohaterkami tego reportażu moja płaca jest nieco wyższa, przekracza, mówię o kwotach netto, tę magiczną granicę 2000 złotych, ale ja jestem na stanowisku kierowniczym, więc tutaj już...
Ale to chyba też możemy odnieść tę płacę do nie wiem, płac w korporacjach, w różnych firmach, no chyba nie możemy porównywać do końca.
Absolutnie nie możemy i Piotr mówił o zadawał pytanie, czy to strach, czy wstyd. Ja bym powiedział, że raczej wstyd, kiedy się spotykam z moimi rówieśnikami, czy nawet z ludźmi młodszymi, którzy pracują, czy to w korporacjach, czy w prywatnych firmach, to niejednokrotnie jest tak, że wstydzę się przyznawać do tego, ile zarabiam. Ale z drugiej strony nie chciałbym tutaj się na nic uskarżać, ponieważ to był mój świadomy wybór. Wiedziałem, na jakie studia idę, czyli na kulturoznawstwo, po którym ciężko jest o pracę. Wiedziałem, w jakim resorcie chcę pracować i robię to, co lubię. Robię to, co sprawia mi ogromną przyjemność. Oczywiście byłoby dobrze, gdybym zarabiał trochę więcej, ale patrząc po kolegach z pracy, i tak jestem szczęściarzem, bo jestem w tej grupie, która aż tak bardzo nie musi się wstydzić.
No właśnie, pani profesor, czy to jest trochę tak, że jeżeli mamy do czynienia z humanistami, którzy pracują z pasją, to ta pasja przyćmiewa im kwestie finansowe i zapominają na przykład o tym, jak bohaterka reportażu Piotra Grobnińskiego, która ma 30 lat, musi nadal mieszkać z rodzicami, bo pensja nie pozwala jej ani na wynajęcie mieszkania, ani tym bardziej na wzięcie kredytu na swoje mieszkanie. W związku z tym też nie decyduje się na założenie własnej rodziny. No i tu koło oczywiście, to można jeszcze toczyć bardzo długo. Pasja wygrywa?
Z pasją pracują zarówno humaniści, jak i wszyscy inni, prawda? Czyli także skończeniu studiów ścisłych, nauk ścisłych. Natomiast
tylko, że ci mogą zarabiać nieco więcej,
to
mam
znaczy,
wrażenie.
Jest taki stereotyp, że humaniści mają problemy z pracą. I niewykluczone, że jest w tym dużo prawdy, dlatego, że mamy nadprodukcję pewnych absolwentów, pewnych kierunków, na przykład po zarządzaniu, po ekonomii, to przeżywaliśmy. Niewykluczone, że to się zmieni w najbliższych latach. Natomiast chcę powiedzieć państwu, że i słuchaczom, że może to nawet nie jest najważniejsze, ale najmniejsze bezrobocie jest o dziwo wśród absolwentów filozofii. Pewnie dlatego, że jest ich bardzo mało, też znaczy relatywnie najmniejsze, dają sobie radę i prawdopodobnie także, że w czasie studiów oni po prostu zdobywają dodatkowe kwalifikacje. Ale chcę powiedzieć również, że wielkie korporacje zaczynają szukać absolwentów filozofii. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to w przyszłości ogromną rolę będą odgrywały poza naukami ścisłymi, poza ścisłymi, a zwłaszcza telekomunikacją i naukami informatycznymi, miękkie tak zwane kwalifikacje, ponieważ my wchodzimy w sferę usług przede wszystkim. Pojawiają się nowe zawody i nawet produkcja w tej chwili ma inną twarz.
A czy to nadal jest praca w kulturze i nadal praca w tym zawodzie?
Mówię o naukach humanistycznych. O możemy
szeroko pojętych.
Szeroko pojętych. Chcę powiedzieć, że rozmawiałam niedawno z osobą pracującą w Boschu. No i rozmawialiśmy o emocjonalizacji produkcji. A więc jeżeli emocjonalizacji, czyli właściwie chodzi o to, żeby sprzedawać ludziom pewne emocje, wraz przypadkowo z tymi produktami, tak? Czyli chodzi o sięgnięcie do zupełnie czegoś innego, umiejętności komunikacji i tak dalej. Więc ja myślę, że przyszłość humanistów czeka naprawdę wspaniała, powiedziałabym, wspaniała.
I czyli są potrzebni na rynku.
Potrzebni, tylko muszą walczyć o lepszą pozycję w sferze materialnej.
No właśnie, walczyć muszą, ale jak mają walczyć, skoro się albo boją, albo wstydzą nawet o tym głośno powiedzieć, wyartykułować to. Ten artykuł powstał też w związku z tą akcją ogólnopolską Dziady Kultury i w wielu miastach takie protesty się odbywały. W Łodzi jakoś niewiele słychać. Chociaż od ostatniej audycji naszej to się zmieniło, że w bibliotece, bibliotekarze tam bardzo mocno byli zaangażowani, jakieś podwyżki się pojawiły.
A może, panie przewodniczący, jest tak, że mamy za dużo instytucji kultury, na przykład w Łodzi, gdyby było ich mniej, to pensje może by wzrosły.
Ja myślę, że to jest jeszcze inaczej. Ja pamiętam, kiedy byłem wiceministrem środowiska, to taki był stereotyp, który moim zdaniem powiela się do dziś, że są resorty słabe i resorty mocne. I pamiętam dokładnie, jak w resorcie środowiska i w resorcie kultury, to były dwa najsłabsze resorty w rządzie, gdzie wynagrodzenia pracowników były najniższe. I tak jak ostatnio miałem okazję rozmawiać z moimi kolegami z tego ministerstwa, to trwa nadal. Nic się tutaj w tej mierze nie zmieniło. To jest po prostu jakaś taka siła, która nie pozwala na to, żeby te wynagrodzenia zrównać. Jeśli popatrzymy na to, co dzieje się na przykład w Łodzi, to oczywiście można rozważać kwestię taką, czy jeżeli by było mniej na przykład jednostek kultury, to czy te wynagrodzenia, czy ta pula, która będzie na szeroko rozumianą kulturę, przełoży się, pozostanie w kulturze, tak? Czy to będą środki znaczone dla kultury, inaczej mówiąc, czy dla pracowników kultury? I sądzę, że raczej nie. Chcę powiedzieć od razu, że nie, dlatego, że będzie zawsze taka siła ze strony skarbnika, żeby te środki gdzie indziej przekazać, gdzie indziej wykorzystać. Będzie opieka społeczna, opieka socjalna i inne ważne kwestie medyczne, tak? Ochrony zdrowia i tak dalej. Ja sądzę, że tutaj jednak trzeba zrobić coś innego. Po pierwsze, i to jest taka moja ogólna uwaga, wydaje mi się, że już nie da się dłużej w Polsce jakby rządzić za takie pieniądze. Ten okres, kiedy dokonywały się wielkie reformy w państwie kosztem hamowania wynagrodzeń pracowników, ten okres mija. Dla mnie to jest, mam nadzieję, że tak będzie. Wierzę, że to już za tego rządu się będzie odbywało, że te wynagrodzenia trochę zostaną poluzowane i one będą nieco wyższe. Ja wolałbym, żeby sytuacja była taka, że wynagrodzenia są wyższe i podatki wyższe, niż taka jak dzisiaj jest, że dusi się wynagrodzenia, natomiast wszystko dookoła nam tak naprawdę wzrasta i coraz mniej per saldo mamy w kieszeniach, a ludzie kultury najmniej. To i powiem jeszcze tylko o jednym przykładzie, przepraszam, bo to taka długa wypowiedź. Jednej rzeczy, którą w poprzedniej kadencji udało się radnym PiS-u zrobić. Otóż my przez moment, kiedy rządziła pani prezydent Zdanowska w poprzedniej kadencji, osiągnęliśmy większość w Radzie. Mieliśmy większość razem z klubem SLD i z klubem Łódź 2020. I oczywiście wprowadziliśmy taką poprawkę, która dawała 500 tysięcy złotych więcej, w tym na wynagrodzenia dla teatru muzycznego, dla teatru nowego oraz dla Muzeum Włókiennictwa. Tam wszędzie było zaznaczone, że mają te pieniądze pójść na wynagrodzenia, bo mieliśmy świadomość tego, że są niskie wynagrodzenia. No i oczywiście, jak się okazało, czynnik wykonawczy, w tym przypadku prezydent miasta i właściwy wiceprezydent, doprowadził do sytuacji takiej, że te pieniądze nie zostały przekazane w ten sposób, jak sobie wyobrażali to inicjatorzy, czyli kluby radnych, tylko zostały przekazane do dyspozycji wiceprezydenta. Ten z kolei rozmawiał z dyrektorami, ten z kolei zapytał, którzy pracownicy są najlepsi, no i okazało się, że dostali tylko nieliczni, tak? Nie tak, jak było w zamyśle uchwałodawców, żeby wszyscy to otrzymali. Więc to na koniec tutaj też zależy od
tej
rządzących.
Tej części rozmowy, panie radny, odnotujmy w takim razie z satysfakcją, że działacz partii rządzącej teraz z wielką uwagą pochyla się nad problemem zarobków ludzi kultury. Zobaczymy, z jakimi efektami. A za chwilę do tej rozmowy wrócimy.